wynikają z takiej trwającej bezkarności państwa Izrael. To znaczy, że społeczność międzynarodowa nie była w stanie nałożyć na Izrael realnych sankcji, tak jak to ma miejsce w przypadku Rosji. Nie jesteśmy w stanie Izraela wykluczyć ze społeczności międzynarodowej, z instytucji międzynarodowych, tak jak ma jak z tym mamy do czynienia w przypadku Rosji. I w efekcie tego Izrael ma uzasadnione poczucie bezkarności. I to poczucie bezkarności powoduje, że Izrael posuwa się i krok dalej, i krok dalej, i krok dalej. I to nie jest dobre dla nikogo, włącznie ze społeczeństwem izraelskim, które popada w coraz większy ekstremizm. I trzeba powiedzieć stop, trzeba było powiedzieć stop już dawno temu. Społeczeństwa europejskie są co do tego przekonane, klasa polityczna z różnych przyczyn się opiera, więc chcemy poprzez tą Europejską Inicjatywę Obywatelską wymusić na elitach europejskich zajęcie się tą kwestią.
No tak, polski MSZ, ja może tylko przypomnę jeszcze, że na YouTubie i na naszej stronie trwa transmisja, więc ostrzegam, ludzie pana widzą, ale pan poseł przygotowany.
Jestem na to przygotowany.
Marynarka, znaczek, koszula, wszystko jest na miejscu, można oglądać. Przerwałem, bo polski MSZ dość, powiedziałbym, zaskakująco szybko i wyraziście ustosunkował się do decyzji Knesetu przywracającej, czy też ustanawiającej karę śmierci dla Palestyńczyków zaangażowanych w walkę z Izraelem. Tylko dla Palestyńczyków. No i to budzi jeden opór, bo to jest klasyczny apartheid. A poza tym kara śmierci, co w ogóle dla Europy jest nieakceptowalne. I także umowa stowarzyszeniowa nie byłaby nigdy podpisana, gdyby w Izraelu była wówczas kara śmierci. Jest pan z tego dumny, z tego stanowiska MSZ-u szybkiego i radykalnego?
Cieszy to stanowisko, tylko takie mamy długą historię słusznych stanowisk jako Polska. Aha. My naprawdę w kwestii Izraela zachowujemy się często właściwie. Jak na państwo naszego regionu, powiedzmy, jesteśmy tym, które ma sobie najmniej do zarzucenia w kwestii stanowisk. Tylko niestety te stanowiska nie zmieniają rzeczywistości, bo za nimi nie idą konkretne kroki, konkretne sankcje. I oczywiście ta kara śmierci jest skandaliczna. Nie tylko dlatego, że kara śmierci, ale także dlatego, że państwo Izrael oficjalnie przy stosowaniu kary śmierci wprowadza kryteria rasowe. No w Europie budzi to oczywiste i dość skandaliczne. Rasy,
bo Arabowie i ci, którzy mają obywatelstwo izraelskie...
No rozumiem, ale wciąż nazwijmy kryterium etniczne. No tak czy siak jest to oczywisty apartheid, który zresztą w innych aspektach życia ma miejsce w Izraelu od dawna, o czym świadczą raporty kluczowych organizacji praw człowieka, czy to międzynarodowych, czy nawet izraelskich. Więc teraz ten apartheid jest doprowadzany do ekstremum poprzez włączenie kwestii życia i śmierci, kwestii kary śmierci, która także ma być tej logice etnicznej poddana. Więc oczywiście jest czymś zrozumiałym i godnym pochwały, że Polska reaguje, tylko za tym powinny iść
działania.
Na przykład Polska powinna aktywnie zabiegać o zerwanie tej umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. Polska popierała zawieszenie tej umowy w momencie, kiedy to było dyskutowane w związku z ludobójstwem w Gazie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i dzisiaj Polska aktywnie o to zabiegała.
Rozmawiał pan o tym z MSZ-em?
Tak, rozmawialiśmy przy okazji ostatniego spotkania grupy polsko-palestyńskiej z przedstawicielami ministerstwa i tam jest takie przekonanie, że oczywiście zgadzamy się co do tego, oczywiście zajmujemy słuszne stanowiska, ale nie jest tak, że Polska jest gotowa tutaj wychodzić przed szereg.
Znaczy nie chcemy być liderem krytycznej oceny Izraela. Jesteśmy gotowi się przyłączyć, tak to rozumiem.
Chcemy mieć rację, ale niezbyt dużym kosztem, tak bym powiedział. I też jest fakt, że my mamy to stanowisko jako Polska konsekwentne, z wyjątkiem ministra Bartoszewskiego, bo on ma swoje własne. Mamy to stanowisko konsekwentnie wspierające proces pokojowy i rozwiązanie dwupaństwowe. A jednocześnie realia w Palestynie coraz bardziej czynią to rozwiązanie niemożliwe. Czyli mamy, teoretycznie popieramy proces pokojowy i rozwiązanie dwupaństwowe, a w praktyce przyglądamy się, jak Izrael szatkuje zachodni brzeg i robi wszystko, żeby tak naprawdę temu rozwiązaniu przeciwdziałać. Więc tutaj słowa nie wystarczą na tym etapie.
Czyli co powinniśmy zrobić? Bo jedno, no to jasne, poprzeć inicjatywę zerwania umowy stowarzyszeniowej z Izraelem i coś jeszcze?
Zaprzestać współpracy w kwestiach zbrojeniowych, współpracy międzynarodowej z Izraelem.
Urządzenia z Izraela nam się przydają.
Myślę, że z jednej strony nam się przydają, z drugiej strony jednak, biorąc pod uwagę charakter państwa, jakim jest obecnie Izrael, jest ryzykownym bycie uzależnionym od technologii z Izraela, tak? No to też oznacza chociażby
to... Pan Kosiniak-Kamysz, jak kiedyś o to pytałem, pana zdaniem nie powinien kupować broni w Izraelu?
Tak, to jest oczywiste. No to jest współudział w tym momencie. No, kompleks zbrojeniowy Izraela jest warunkiem tego, co się dzieje w Izraelu. Jeżeli Izrael odpowiada za ludobójstwo, to powinno być czymś zupełnie oczywistym, że Polska nie kupuje broni od państwa, które dokonuje ludobójstwa, tak? To kiedyś byłoby oczywiste, tak? No, więc...
W przypadku RPA było oczywiste, w przypadku Rodezji było
Co więcej,
było
w przypadku
oczywiste.
RPA zadziałało.
Tak.
To też warto pamiętać, że mamy historię państwa apartheidu, w którym także społeczeństwo nie wyobrażało sobie innego świata. Bo dzisiaj patrzymy na Izrael i tam faktycznie, jak patrzeć na społeczeństwo izraelskie, to nie jest tak, że tam jest powszechne poparcie dla zmiany tego faszystowskiego kierunku, w którym to państwo idzie. Natomiast w RPA też, myślę, dla wszystkich białych było oczywiste, że rasistowski porządek jest trwały, niezmienny i nie wyobrażali sobie innego, a jednak to się wydarzyło.
No tak, dzięki poparciu Stanów Zjednoczonych dzięki, w pewnym momencie.
To było
momencie.
Kluczowe, ale dzięki presji międzynarodowej, dzięki tak. bojkotowi i sankcjom, którym poddane było RPA.
No, to akurat RPA miało szczęście, bo to się nakładało z narastaniem ruchów emancypacyjnych Afroamerykanów, prawda, i żeby już nie pogarszać sytuacji, no to nawet konserwatywni Amerykanie poparli zniesienie apartheidu. Czy teraz mamy zupełnie inną sytuację, mamy inne Stany Zjednoczone.
Ale to może też być szansa w tym sensie, że pewien model funkcjonowania Stanów Zjednoczonych wydaje się bankrutować na naszych oczach, tak? Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje teraz w Stanach, to jest skrajnie niebezpieczne, ale także mam wrażenie, że de facto ogranicza rolę Stanów Zjednoczonych na świecie. Jeżeli spojrzymy, wczoraj był taki sondaż, który mnie poruszył, Polski, na temat tego, co Polacy sądzą o wojnie w Iranie, i większość odpowiadała rozsądnie, bo pytanie było, kogo popierasz. I większość, 70% odpowiedział ani jednej, ani drugiej strony. Ale szokujące było to, że na drugim miejscu 20% popierające Iran i 10% popierające Stany Zjednoczone. Oczywiście mamy do czynienia z ohydnym, paskudnym, brutalnym reżimem ajatolachów, ale jak to się stało, że w Polsce...
A muzułmanów radykalnych szyitów w Polsce raczej nie ma.
Tak, tak, ale jak to się stało, że w Polsce, w którym to poparcie dla Stanów Zjednoczonych było powszechne i uzasadnione kwestiami bezpieczeństwa, nagle Iran wygrywa z USA w konkursie na popularność. To oznacza, jak radykalnie spadła wiarygodność i autorytet Stanów Zjednoczonych, jak ta siła oddziaływania na świecie za prezydentury Trumpa jest ograniczana. Tak? Więc to też daje jakąś perspektywę zmiany dla Bliskiego Wschodu. Tam pewnie można patrzeć na to z nadzieją z perspektywy palestyńskiej. Z perspektywy polskiej oczywiście to stanowi bardzo duży problem, bo ta obecność amerykańska w naszym regionie jest wciąż jeszcze jakimś gwarantem bezpieczeństwa, a w przyszłości z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będzie.
Zmieniamy temat. Partia Razem zapowiada wniosek o wotum nieufności dla pani minister zdrowia, pani Sobierańskiej-Grendy. Żadnej szansy nie ma, żeby ten wniosek przeszedł, jak się wydaje, bo nawet cała opozycja zebrana popierająca ten wniosek nie obali członka rządu, a rząd oczywiście będzie broniony, jak nie będzie bronił pani ministry, jak niepodległości, to po co?
Żeby pokazać, że to, co się dzieje w Ministerstwie Zdrowia, jest zwijaniem ochrony zdrowia w Polsce i postępującą prywatyzacją ochrony zdrowia w Polsce i że warto podkreślać ten temat i mówić. Ten wniosek jest przy okazji cięć w wydatków na diagnostykę. Czyli ograniczamy diagnostykę, co oznacza, że ludzie będą się leczyć później i drożej. Nie ma to żadnego sensu także z perspektywy po prostu budżetowej. A jest takim chaotycznym cięciem.
No i część umrze oczywiście.
Część umrze, część po prostu będzie leczona drożej. Część pójdzie do prywatnego sektora, jeżeli będzie ją stać. I myślę, że to jest klucz do zrozumienia tego, co się dzieje, że to jest irracjonalne z perspektywy interesu społecznego, jest irracjonalne z perspektywy organizacji publicznej ochrony zdrowia, jest racjonalne z perspektywy prywatnego biznesu, który na tych deficytach publicznej ochrony zdrowia zarabia. Więc mamy do czynienia z już trudno się oszukiwać, że to jest przypadek. Mamy do czynienia z planowym zwijaniem publicznej ochrony zdrowia, na czym zyskują prywatne firmy medyczne i to dotyczy tak diagnostyki, jak i zamykanych miejsc na oddziałach szpitalnych, zamykanych całych oddziałów, co się dzieje w tym momencie w całej Polsce i pomimo tego, że rozwiązania tak naprawdę są na stole, bo jeżeli faktycznie jest tak, że te pieniądze zwiększające na ochronę zdrowia są w całości przejadane na kontrakty lekarzy, w całości nie, ale w ogromnej mierze, i przez to brakuje na leczenie, to zróbmy w końcu tak, żeby nie było tych kontraktów, żeby wszyscy lekarze w Polsce byli na umowach o pracę. Zwiększmy te wskaźniki tak, żeby to było dla lekarzy opłacalne, ale niech nie będzie tak, że za każdym razem, kiedy w szpitalu pojawi się jakikolwiek nowy pieniądz, to lekarze biegną negocjować wyższe kontrakty.
No to dobrze pokazuje sytuacja w ZUS-ie, prawda? Gdzie większość pieniędzy na podwyżki dla ZUS-u, dla tam tych tysięcy urzędników, zjedzą obowiązkowe ustawowe podwyżki dla...
I żeby
lekarz,
było jasne, brakowało tych orzeczników w ZUS-ie, ale no z perspektywy pracowników to, że obiecano im, był jakiś budżet podwyżkowy, obiecano im te podwyżki 3% i nagle ich nie ma, bo wszystko idzie dla orzeczników, to jest złe planowanie z perspektywy budżetowania, ale w przypadku ochrony zdrowia, no te kontrakty to jest zło. To jest zło także dlatego, że płacimy bardzo dobrze albo skandalicznie dużo lekarzom. Oni nawet
nielicznym
nie są...
skandalicznie dużo.
Tak, ale to się też zdarza. I oni nawet nie są zobowiązani pracować wyłącznie w publicznej ochronie zdrowia. W Czechach jest zasada albo-albo. Albo pracujesz w publicznej, albo w prywatnej. To sprawia, że ten lekarz jest, a nie biega z jednego miejsca
jest
do drugiego.
Jest dużo mniej błędów lekarskich.
I jeszcze jedno, i nie ma tej korupcyjnej sytuacji, w której dostęp do publicznej ochrony zdrowia, do sprzętu, do szpitala, zależy od tego, czy parę razy pójdziemy prywatnie do tego samego lekarza. Więc rozwiązania są na stole. To nie jest tak, że nie da się zorganizować ochrony zdrowia, żeby za te same nawet pieniądze, my jesteśmy za tym, żeby były one większe, ale nawet za te same pieniądze nie musieć ciąć diagnostyki, nie musieć zakładać, a propos nadwykonań, że te osoby, które zachorują w marcu będą leczone, a te, które w październiku już nie. Bo to są decyzje, które dzisiaj podejmuje ten rząd i to zasługuje na dymisję ministra zdrowia.
Mm-hmm. No, przyjmijmy, że ta dymisja by przeszła. Czy razem poprze PSL-owski projekt reformy systemu ochrony zdrowia?
My zakładamy, że żeby reforma zdrowia się udała, potrzebujemy skończyć z kontraktami lekarskimi, wprowadzić zasadę albo-albo i zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia. Projekt PSL-owski nie zakłada tych rzeczy.
Mhm. Czyli nie poprzecie go.
Nie podejrzewam. Będziemy pracować jak nad każdym projektem, tak? Będziemy składać poprawki, jeżeli on będzie procedowany, będziemy starać się wprowadzić korzystne rozwiązania, więc trudno zapowiadać przed tym całym procesem, a jeżeli będzie taka wola, żeby realnie pracować nad tymi rozwiązaniami, które proponuję razem, to w takim wypadku oczywiście będziemy gotowi rozpatrzyć poparcie tego projektu.
Krótko i treściwie. Co teraz rząd powinien zrobić w sprawie obsady Trybunału Konstytucyjnego?
Teraz to my zakładamy, że tego i tak się nie rozwiąże na zasadzie takiego czy innego zaprzysiężenia. Potrzebny jest nowy początek. O ile dwie strony sporu nie siądą do stołu i nie uznają, że stabilność prawa w Polsce, działający system sądowniczy jest ważniejszy od ich popisowej wojenki, to my z tego nie wyjdziemy. Bo i tak druga strona nie uzna tych decyzji. Więc tak czy siak będziemy mieli dualizm prawny, tak czy siak będziemy mieli chaos i paraliż. I to wydaje się, to jest szokujące, że z perspektywy tej sytuacji, w której jesteśmy, to się wydaje czymś niemożliwym, jakimś absurdalnym.
Bo obie strony grają o pełną stawkę. Nikt nie chce iść na kompromis.
No tak, ale
to widać.
Tak, tylko że przecież ludzie wychodzą z wojen domowych i się dogadują. Okrągły stół to był pomiędzy komunistami a Solidarnością, po naprawdę prześladowaniach ze strony komuny, tak? A ci się nie potrafią dogadać. A ci po prostu wmawiają nam, że jest absolutnie niemożliwe i niewykonalne, żeby PiS i Platforma siadły do jednego stołu i dogadały się w interesie Polski. Po prostu ewidentnie interes Polski jest dla nich mniej ważny od interesu partyjnego.
Stołu, tak?
Tak, tutaj jest taka zaskakująca sytuacja, kiedy Konfederacja i Razem mówią jednym głosem, że potrzebny jest po prostu pewien rodzaj resetu czy nowego początku okrągłego stołu. I to wskazuje na to, że wystarczy nie być w tym układzie, żeby to było oczywiste. Wystarczy nie być w drużynie PiS-u ani PO, żeby to było oczywiste, że rozwiązanie jest, ale wymaga woli politycznej.
Myśli pan, że zbliżamy się do tego momentu?
Myślę, że kiedyś on nadejdzie, ale myślę, że jeszcze trochę się pomęczymy.
Pan jest młody, to może pan dożyje.
Trochę się jeszcze pomęczymy, obawiam się.
Z okazji świąt wszystkiego najlepszego, długiego żywota, do czekania porozumienia, racjonalnego porozumienia politycznego w Polsce. Bardzo dziękuję, Maciej Konieczny.
Spokojnych świąt wszystkim.
Poseł Pasty Razem był z nami. Teraz informacja, a po informacjach komentatorzy.
Autopromocja.
Dlaczego wierzba symbolizuje życie? I po co zjadać bazie? Jak bardzo post był związany z przednówkiem i co o gospodynie mówiła drożdżowa baba? W najbliższej otwartej kuchni będzie o wielkanocnych symbolach, smakach i rytuałach. Zajrzymy do Muzeum Etnograficznego i do Koła Gospodyń Wiejskich, by wielkanocne tradycje omówić z każdej strony. Zapraszam w sobotę od 10. Paulina Nawrocka.
Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowej lodówki, teraz w promocji lodówka Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Teraz za 2899. Szczegóły w tym regulaminie promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Barbara, co polecić komuś, kto urządza mieszkanie i ma przed sobą większe zakupy?
No to wtedy idealnie pasują multirabaty w Media Expert.
No racja, drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, albo...
Albo piąty za złotówkę.
Dokładnie.
A do tego jeszcze ci panowie z Media Expert wszystko wniosą, zamontują, podłączą i stare sprzęty zabiorą.
No i pięknie.
Multirabaty w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Ponad 650 tysięcy osób podpisało się do tej pory pod europejską inicjatywą na rzecz całkowitego zawieszenia układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Izraelem. To powinno wydarzyć się już dawno temu. Tego typu umowy powinny być warunkowane przestrzeganiem praw człowieka, mówił w poranku TOK FM poseł partii Razem Maciej Konieczny. Poczucie bezkarności powoduje, że Izrael robi kolejne kroki, twierdzi polityk, który zarzuca Izraelowi ludobójstwo w Gazie i aneksję południowego Libanu. Chcemy wymusić na elitach europejskich zajęcie się tą kwestią, powiedział Konieczny. Centralne Dowództwo Armii Iranu przekazało, że siły irańskie zestrzeliły amerykański myśliwiec F-35. Do zestrzelenia maszyny miało dojść nad położoną w centrum kraju prowincją Markazi. Siły amerykańskie nie wypowiedziały się na temat incydentu. Polacy wyjeżdżający za granicę na święta wybierają najczęściej południe Europy, głównie Włochy, Hiszpanię i Maltę. Tak wynika z informacji branży turystycznej. W kraju największą popularnością cieszy się Bałtyk, natomiast spada popularność wyjazdów w góry. Według Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej obłożenie w hotelach na Pomorzu w tym okresie sięga blisko 100%. W TOK FM teraz sport.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
I Mateusz Stanicki, zapraszam. Przez kilkanaście lat pracował z legendą tenisa Rafaelem Nadalem, teraz będzie trenerem Igi Świątek. Polka poinformowała, że do jej sztabu dołączył Francisco Roig. 58-letni Hiszpan to znakomity fachowiec, mówi Marek Furian z kanału tenisowego Breakpoint.
To trener, który znany jest w środowisku tenisowym z tego, że widzi bardzo wiele szczegółów, detali niedostrzegalnych dla innych szkoleniowców. To człowiek, który pracuje bardzo analitycznie, szczegółowo. Nie bazuje na liczbach, nie bazuje na analizach wideo. Raczej bazuje na swoich oczach i swoim doświadczeniu.
Praca u boku Nadala jest wystarczającą rekomendacją, dodaje Furian.
Przepracował 17 lat z Rafą Nadalem. Jest jego przyjacielem, był członkiem jego wielkiej kariery. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wybór.
Iga Świątek już trenuje z Francisco Roigiem w Akademii Rafy Nadala na Majorce. Ich pierwszy wspólny turniej za niecałe dwa tygodnie w Stuttgarcie. Dwie polskie drużyny wystąpią w Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Do półfinału awansowała Aluron CMC Warta Zawiercie, która ponownie pokonała Lubę Civitanowa 3-0. W półfinale oprócz Aluronu wystąpi także PGE Projekt Warszawa, który wcześniej pokonał Bogdankę Luk Lublin. Turniej finałowy odbędzie się w połowie maja w Turynie. Kiepski początek walki o ćwierćfinał zaliczyły za to polskie drużyny w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Szczypiorniści Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z OTK Bank Pik Szeged 23-26, a w Lizbonie Orlen Wisła Płock uległa mistrzowi Portugalii Sportingowi 33-29. Rewanżowe spotkania 1/8 finału 8 i 9 kwietnia. Wprowadzone przez FIA od tego sezonu nowe przepisy techniczne dotyczące m.in. zarządzania energią są od pierwszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Australii poddawane krytyce ze strony większości kierowców, m.in. czterokrotnego mistrza świata Holendra Maxa Verstappena. Dlaczego? Zawodnicy narzekają, że muszą skupić się na kontrolowaniu energii zamiast na tym, co dzieje się na torze. Niewykluczone są więc zmiany. To tyle, jeżeli chodzi o sport. Przed nami prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Dzisiaj zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy, zachodzie i w centrum. 7 stopni będzie na Pomorzu, od 8 do 11 na zachodzie, nawet 14 na wschodzie kraju.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Teraz dokładnie 24,5 minuty po 8 i zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Emilski, Gazeta Wyborcza i Jacek Poasiński, dziennikarz na temat w zastępstwie godnym Konstantego Gaberta. Dzięki, Jacku, że z nami jesteś.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, przed chwilą rozmawiałem z posłem partii Razem, Maciejem Koniecznym, który jest jednym z proponentów europejskiej inicjatywy ustawodawczej mającej doprowadzić do wypowiedzenia przez Unię Europejską umowy stowarzyszeniowej z Izraelem ze względu na łamanie praw człowieka, zbrodnie przeciwko ludzkości i tak dalej. Ta inicjatywa powstała jeszcze przed decyzją Knesetu, żeby przywrócić karę śmierci tylko dla Palestyńczyków.
Znaczy, poczekaj, to jest chyba inaczej, dlatego że kara śmierci de facto w Izraelu istniała, ale została wykonana tylko raz, w 1962 roku na Adolfie Eichmannie. Natomiast to prawo zmienia kary dla tak zwanego terroryzmu, śmiertelnego, tak.
Ale było moratorium na...
Tak, ale oficjalnie istniała.
Na karę śmierci i na wykonywanie wyroku, które też tam przed moratorium już zapadły. Tutaj miała nastąpić zmiana. Nastąpiła zmiana. No, powiem szczerze, zobaczyłem, że jest 651 tysięcy podpisów pod tą europejską inicjatywą ustawodawczą i wydawało mi się czymś kompletnie oczywistym, że się do niej przyłączam, bo Unia Europejska...
Czyli uległeś antysemickiej histerii panującej wśród lewicy europejskiej, kompletnie nie biorącej pod uwagę tego, że Izrael jest jednak państwem demokratycznym, rządzonym przez fatalny rząd, to prawda, ale rządy przemijają, a narody zostają.
A umowy się zawiera i rozwiera.
To jest taka inicjatywa Partii Razem, jak wszystkie inne inicjatywy Partii Razem.
W wielu krajach, przez różne partie.
No tak. Ale to jest ta międzynarodówka antysemicka, prawda, która się...
A dlaczego antysemicka? Można
dlaczego
kochać...
Dlaczego antysemicka? No zlituj się.
Można kochać Żydów i nienawidzić państwa izraelskiego takiego, jaki jest, jak można kochać Polaków i nienawidzieć państwa pisowskiego. Mi się to wydaje, tu nie ma sprzeczności.
Jest sprzeczność, dlatego że w indukcję cały naród obrywa za winy rządu. No przecież nas nienawidzono, kiedy tutaj rządził PiS, bo wszyscy utożsamiali Polaka
ja
z PiS-em.
A ja czułem raczej solidarność wiele osób na Zachodzie.
A jak reagowałeś, jak ktoś mówił, że powinno się zerwać na przykład stosunki z Polską, bo rządzi w niej PiS?
No właśnie.
Stosunki z Polską? Nie, ale nawet napisałem w Gazecie Wyborczej, co Romkowi nie bardzo się podobało.
Ale że wolę, to nie może im się podobać, ale że wolę, o demokratyczną gazetę.
Absolutnie, absolutnie.
No poza tym, że nie udzielacie miejsca ludziom, którzy Izraela bronią w ten czy inny sposób. No,
oczywiście, że udzielamy i to wielokrotnie.
Tak, potwierdzam, otwartość gazety jest pełna, aż już tam nie pisze.
Ale nie dlatego, że jest zapis, tylko nie chcesz, no.
Dlatego, że zrezygnowaliście. No nie, ale zostawiamy to. Zostawiamy. Nie, to nie jest dla państwa temat.
Dzień rozliczeń.
Ja muszę powiedzieć, napisałem nawet taki tekst, że wolę silną Unię bez Polski niż słabą Unię z Polską. Wydaje mi się, że to jest coś z punktu widzenia polskiego interesu zupełnie oczywiste, że Unia stanowi stabilizator i jej wartości. I w tym sensie, jeżeli zdradzi te wartości, akceptując to, co się dzieje w Izraelu, przestanie być czymś
ale
ważnym.
Ale abstrahując od Izraela, no to jeszcze mamy, nie wiem, Stany, które atakują Iran, mamy i pytania, które się pojawiają, to mamy Węgry wewnątrz Unii Europejskiej, które zachowują...
No, artykuł 7 uruchomiony.
No i tak, ale pytanie, no, ale czy jest tak, że... I to jest pytanie trochę o wartości, o umowy i o to, jak sobie wyobrażasz wspólnotę, tak myślę, że czy jeżeli jest tak, że te wspólnoty podejmują decyzje, które tobie się nie podobają po prostu, to czy jest tak, że ta wspólnota oczywiście może uruchomić artykuł 7, no, ale czy myślisz sobie, trzeba teraz zerwać w ogóle współpracę na czas?
Nie, nie. Umowę stowarzyszeniową. To jest szczególny stan.
Tak, ale dziś
ale, sytuację no
mamy...
Ale
jest stosunki dyplomatyczne.
Sytuację mamy w tym roku taką, że mamy wybory w Izraelu. One będą, o ile dobrze pamiętam, wrzesień, październik, bo tam daty chyba dokładnej jeszcze nie ma. Oczywiste jest, że Netanyahu się bardzo tych wyborów boi, bo może stracić władzę i może stracić władzę przede wszystkim ta koalicja, w której jest między innymi pan Ben-Gwir, czyli no, mówiąc
ale prosto, na rzecz bardziej no, radykalnie nacjonalistycznej koalicji, a nie bardziej uniwersalistyczno.
Tego nie wiemy, natomiast...
No wiemy, sondaże wiemy chyba.
No poczekaj, ale jeszcze nie doszło do dnia wyborów, tak? No, tak, no mamy teraz jeszcze pół roku.
Tak.
Sam Netanyahu ma problem, no bo wszyscy czekają w Izraelu na ogłoszenie wyroku w sprawie jego sprawy korupcyjnej. No jakoś dziwnie długo trwa to ogłaszanie tego, znaczy ogłoszenie wyroku, odwlekanie tego terminu i dlatego zawieszanie, zrywanie tej ustawy, umowy stowarzyszeniowej jest złym rozwiązaniem. Trzeba te relacje między państwami Unii Europejskiej, szerzej między wspólnotą europejską a Izraelem są dzisiaj, mówiąc delikatnie, chłodne, nawet bardzo chłodne. Kraje, które są i przywódcy krajów, którzy są, zawsze były proizraelskie bardzo ostro i słusznie krytykują rząd Benjamina Netanyahu za to, co robi, czy to w Gazie, czy to na zachodnim brzegu.
No dobrze, ale czy zawarłbyś umowę stowarzyszeniową z RPA w okresie, kiedy tam był apartheid?
No dobrze, ale nic nie wskazywało, że tam się... No oczywiście, ale było jasne, że tam żadnej zmiany nie dojdzie. Mówisz o apartheidzie, czyli o czasach, w których... No, świat był zupełnie inny niż dzisiaj, więc to też nie należy trochę takiego prezentyzmu.
Bardziej progresywny był.
Nie wiem, czy był progresywny.
Bo zależy, no.
Jak na to... Patrzcie, ja przypomnę, że apartheid upadł w 1991 roku.
W naszej części było może więcej nadziei, mam wrażenie.
Tak, ale zrywanie umowy, ja też uważam to ja napisałem zresztą kiedyś taki komentarz w Gazecie Wyborczej, po którym bardzo dużo dostałem głosów pozytywnych, ale równie dużo głosów negatywnych, w których właśnie mówiłem, że trochę o tym, o czym Jacek Płosiński mówił, że należy krytykować rząd i to bardzo ostro rząd Benjamina Netanyahu. On dokonuje zbrodni wojennych na pewno, co najmniej.
Kosmosu, natomiast przez oczywiście Izraela.
Natomiast w bardzo dużej części ta krytyka jednak jest związana z antysemityzmem. Ja nie rozgrzeszam rządu, żeby było jasne. Jestem jak największym krytykiem rządu Benjamina Netanyahu i to, co robi. To, co robi Ben-Gwir.
A ja nie jestem za odpowiedzialnością zbiorową.
Oczywiście. Dlatego mówię, zamrozić, ochłodzić. I one są już zresztą właściwie zamrożone, te relacje.
Robiłem reportaż na ten temat, właśnie na temat związków Unii Europejskiej z Izraelem i Izrael. Zasadniczo rzecz biorąc, ministrowie i inni, którzy mi się wypowiadali do kamery, mówili, że im na tym bardzo zależy, ale głównie jeśli chodzi o wymianę handlową. Jeśli chodzi o sprawy polityczne, to oni są bardzo, że tak się wyrażę, i to był wtedy jeszcze rząd w miarę demokratyczny, możliwy do zaakceptowania. Więc ich pogłębianie tych relacji moim zdaniem nie interesuje z wielu powodów, ale umowa stowarzyszeniowa z niczym praktycznym się nie wiąże, poza ewentualnie polityką celną. Tak.
I współpraca, i współpraca akademicka na przykład, prawda?
No ale co, chcesz stawiać ban dla współpracy akademickiej? No widziałem te petycje takie, żeby wyrzucać w tej części wszystkich, wiesz, tłumnie naukowców izraelskich, którzy są, akurat środowisko akademickie jest bardzo krytyczne wobec rządu Benjamina Netanyahu, ale generalnie jest bardzo ten. Było stanowisko najważniejszych rektorów uczelni izraelskich, bardzo ostre wobec tego, co robił rząd Benjamina Netanyahu w Strefie Gazy. Bardzo ostre.
No tak, i stanowisko prawników, prawda, i tak dalej, nawet teraz, prawda, ale z tego nic nie wynika. No, niemniej umowy, bo to, żeby jeszcze to wyjaśnić, są nie między ludźmi, społeczeństwami i tak dalej, tylko są między państwami, prawda, a my nie mamy problemu, ja przynajmniej nie mam problemu z ludźmi, z Żydami czy Izraelczykami. Chociaż do Izraelczyków miałbym pewne zdziwienia, że takich wyborów politycznych dokonują, ale tak jest. Podobnie jak do Amerykanów i do Polaków, którzy wybrali kiedyś Macierewicza do Sejmu, prawda? Dziwne.
Dlaczego kiedyś? Ciągle go wybierają.
No kiedyś, to już było 2 lata temu. Prawie.
A, w tym sensie.
Coś tam. Ale w każdym razie umowy są nie między społeczeństwami, tylko między państwami, prawda? I oceniamy państwa wtedy. Stąd ten mój podpis, do którego wszystkich oczywiście zachęcam pod tą petycją o wypowiedzenie umowy stowarzyszeniowej, bo zawsze można ją zawrzeć na nowo, jak Izrael znów będzie państwem praworządnym, demokratycznym.
No, będzie praworządnym i demokratycznym, kiedy sytuacja wokół Izraela się uspokoi, ustabilizuje, kiedy Izrael nie będzie pod ciągłym zagrożeniem samego swojego istnienia, i w związku z tym będzie mógł polityka dokonywać lęku innych wyborów politycznych, niż musi dokonywać w tej chwili de facto. No.
Chociaż w jakimś sensie, wiecie, taka też taka, takie zdobycie doświadczeń tego, że się rozwiązuje umowy i można je zawiązywać, to też jest takie doświadczenie, które może na przyszłość być doświadczeniem, które trochę uczy, że okej, można było podejmować takie decyzje, potem można je zmieniać. Cała dyskusja, która dzisiaj się po Brexicie
toczy.
Po Brexicie toczy, bo kiedy się okazało po paru latach, że Brytyjczycy się zorientowali, że jednak było to lekkie oszustwo, że te wszystkie pieniądze, co tam niby nam Bruksela zabierała, to pójdą na ochronę zdrowia i po prostu jednak nie żyje im się lepiej po Brexicie i zastanawiają się niektórzy, czy dałoby się jednak te, jak żeśmy tę umowę tam rozwiązali, to by się dało, czy by się dało tę umowę z powrotem zawiązać. I więc to nie jest tak, że poza tymi rzeczami, które są wyryte w kamieniu, jak wiemy, to przed świętami jesteśmy, pewnie pooglądamy w telewizji parę filmów o takich historiach, to są też spacer. Takie, albo pójdziemy na spacer, to są też takie umowy, układy i takie współprace i takie sojusze, które nie są wyryte w kamieniu i też rozmawianie o nich i dyskutowanie pewnie jest bardzo ważne i takie zdobywanie doświadczeń tego, że te stosunki mogą się zmieniać. Wydaje mi się, że też w jakimś sensie jesteśmy w takim momencie, jak trochę widzimy dzisiaj sytuację pomiędzy, nie wiem, sytuację ze Stanami Zjednoczonymi na przykład i to pytania, które się będą pojawiać. Znaczy tutaj dzisiaj naprawdę przy świątecznych stołach ludzie będą rozmawiać o cenach benzyny. I będzie pytanie, czyja to jest wina? Czy to jest wina rządu, że za późno zareagował? Czy to jest wina Trumpa, że wywołał tę wojnę? Czyja to jest wina? I to są pytania, w których widzimy, że ta sytuacja międzynarodowa, ona jest bardzo powiązana z naszym codziennym życiem. I pytania o to, właściwie, no to jakie są nasze relacje? Jaki jest nasz stosunek do partnerów? Czy my tak po prostu mówimy, dobra, zawsze tak, jakby zawsze była Ameryka, Stany Zjednoczone naszym ważnym partnerem, no to tutaj nic nie można zrobić, przeczekamy, może po Trumpie przyjdzie ktoś lepszy, a może przyjdzie ktoś gorszy.
Fantastyczny rysunek przysłał Henryk Sawka, który się obudził dawno temu, tylko jeszcze nie zdążyłem zameldować. Stoi na mównicy bryła.
Kogo przypominająca?
Z żółtą czupryną. Przypominająca...
Nie domyślam się, kto to może być.
Przypominająca...
Kurczaczka.
Lidera największego mocarstwa do niedawna, jak się wydawało, na świecie. Bryła wskazuje na palce na mówiących i mówi, gdyby mi dali Nobla, nigdy nie byłoby tej wojny. No i to chyba trochę tłumaczy kwestię cen benzyny. Teraz informacje w TOK FM.
Reklama.
Jeszcze tylko dzisiaj wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład robot kuchenny Bosch, planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl.
Czujesz? To zapach wiosny w powietrzu. Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz masło ekstra łaciate 200 gramów, 2 plus 1 gratis. A mleko UHT 3,2% mu 1 litr. Jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 12 sztuk. Aż 59% taniej. Najniższa cena z 30 dni 3,69. Netto. Wielka moc oszczędności.
Super, super, super piątek i super sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę olej beskidzki rzepakowy Bielmar 3,49 za litr z Kaufland Card. Dwie butelki na osobę. A kawa mielona Edusho Family opakowanie 250 gramów tylko 11,99 z Kaufland Card. Sześć na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Niektórzy projektują samochody. Mini stworzyło ikonę. Design, który rozpoznasz w sekundę. Charakter, który wyprzedza modę. Historia, która wygrała rajd Monte Carlo. I nowa oferta, dzięki której zrealizujesz marzenie o swoim Mini. Kultowe Mini Cooper. Teraz dostępne już za 1045 zł miesięcznie brutto. Także dla klientów prywatnych. Przekonaj się, czym jest legendarna gokartowa frajda z jazdy. Sprawdź w salonie lub na mini.com.pl.
Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień.
Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki.
Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert.
Takie wielkie?
No.
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.41. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. A na początek duże utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Udani na Gościsław trasa jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Doszło tam do kolizji, a następnie pożaru jednego z samochodów. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Lepiej wybrać objazd. Na polskiej scenie politycznej potrzebne jest silne centrum i PSL chce je budować, mówił w poranku TOK FM Marek Sawicki. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego przekonywał, że zadaniem polityków koalicji rządzącej jest rozmowa i debata z politykami opozycji, a do takiej doszło kilka dni temu. Na debacie z Mateuszem Morawieckim z PiSu spotkał się szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
Tylko silne centrum pozwala na wciągnięcie do współpracy tych środowisk z jednej i z drugiej strony, które w ważnych sprawach są w stanie się porozumieć. I ta debata to pokazała. Kosiniak-Kamysz nie boi się stanąć do debaty z jednym z ważniejszych polityków opozycji i w sprawie tej debaty nie musi pytać Donalda Tuska, czy może debatować, czy nie może debatować.
W trakcie spotkania z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem Morawiecki wsparł pomysł PSL-u na program SAFE oparty na zyskach Narodowego Banku Polskiego. Około połowy irańskich wyrzutni rakiet balistycznych pozostała nienaruszona, mimo trwającego oto ponad miesiąca bombardowania kraju przez USA i Izrael, podała stacja CNN, powołując się na źródła w amerykańskich służbach wywiadowczych. Jednocześnie wywiad uważa, że Iran obecnie nie ma dostępu do części wyrzutni, bo są przywalone gruzy. Biały Dom i Pentagon zaprzeczają treści raportu wywiadowczego cytowanego przez CNN, a służby prasowe Donalda Trumpa oskarżają źródła, na których oparła się stacja, o próbę umniejszania osiągnięć USA i Izraela we wspólnej ofensywie przeciwko Iranowi. Od dzisiaj student po trzecim roku prawa może zostać młodszym asystentem sędziego. Weszła w życie nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych. Według resortu sprawiedliwości jednym z głównych celów zmiany jest rozwiązanie problemów kadrowych w sądownictwie. Dzisiaj Wielki Piątek, jeden z najważniejszych dni dla katolików. Liturgia w kościele jest upamiętnieniem męki i śmierci Jezusa na krzyżu. To jedyny dzień w roku, w którym w kościołach nie odprawia się mszy. W Warszawie zgodnie z tradycją ulicami miasta przejdzie centralna droga krzyżowa, która wyruszy sprzed kościoła akademickiego świętej Anny o godzinie 20. Najcieplej dzisiaj na wschodzie, tam nawet 14 stopni, na Pomorzu 7 do 8, na zachodzie 8 do 11. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy, zachodzie i w centrum.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz dokładnie 44 minuty po 8 wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Jacek Pałasiński są z nami. Dzięki jeszcze raz. I porozmawiajmy trochę o CPN-ie. Zaczął się ten program od rozmowy z panem profesorem Jackiem Tomkiewiczem, członkiem Rady Fiskalnej, profesorem Akademii Leona Koźmińskiego, który... No tak jak cała Rada Fiskalna, czyli ten najnowszy doradczy organ tego rządu, przez ten rząd stworzony, zjechał po prostu program CPN w tej z powrotem jako kompletnie nieracjonalny, absurdalny, no i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem bardzo słusznie. No ale sobie tak myślę, skoro nawet własny, najważniejszy organ doradczy tego rządu mówi, że to jest głupie.
Ale złe, nie jesteś pewien, że jest najważniejszy? Bo użyłeś słowa najważniejszy.
Chyba tak, no. No.
Nie wiem, nie jestem taki pewien.
Zostały tak by wynikało.
No ale organ, który jest organem eksperckim też, bo to jest... Słuchałam tę rozmowę, ona była bardzo ciekawa i dzisiaj podobnie pisze Jakub Majmurek w Krytyce Politycznej, pisze o Iranie i Polsce i tym, jakie mogłyby być reakcje i że reakcje takie oczywiste właśnie, no coś trzeba zrobić, żeby obniżyć te ceny paliwa, a Kuba Majmurek przytacza wypowiedzi innych polityków, na przykład z zagranicy, którzy mówią, może trzeba się przygotować na to, że tego paliwa naprawdę trzeba będzie mniej zużywać. Że generalnie to tak, jest kryzys, ale to też jest tak, że my jesteśmy w ogóle w takim długim kryzysie klimatycznym.
I tak będzie.
Po prostu będzie trudno. I może jest też tak, że trzeba się na pewne rzeczy przygotować. To nie znaczy, że mam, nie wiem, od jutra w ogóle przestać gdziekolwiek jeździć i przestać w ogóle używać tego paliwa, ale że mieć świadomość, że jego nie będzie tyle po prostu.
Tylko, że Europa, pamiętajmy, że Europa ma bardzo szczytne cele klimatyczne. Pewnie będzie problem z ETS-2, bo on pewnie nie wejdzie tak naprawdę w życie, bo coraz większy jest opór. I też w samym Parlamencie Europejskim, nawet zieloni z różnych krajów, już mówią, że rzeczywiście to ETS-2 no, w obecnej sytuacji, szczególnie z tym wywołanym oczywiście kryzysem też związanym z atakiem Izraela i USA na Iran, no będzie uderzał w przede wszystkim zwykłych obywateli i to jest ogromny problem. I Europa sobie zdaje z tego sprawę i przecież my mamy bardzo ambitne plany odejścia od paliw kopalnych i to się też już dzieje. Natomiast tutaj jeśli chodzi o tą OCP, no mi sama nazwa tak średnio się podoba, rozumiem nostalgię, ale też nostalgię za PRL-em, w którym trochę lat spędziłem.
Ale jednak takie skojarzenie z kolejkami no związanymi tak, z tankowaniem, możliwe, że tutaj
okej, chyba, że tak bierzemy. No ale raczej program powinien być po prostu tanie paliwo i tyle, no bo raczej proste chyba powinno być przekazanie CPN. Natomiast wracając do tej decyzji, oczywiście, że ta decyzja była kontrowersyjna, bo większość krajów Unii Europejskiej się nie zdecydowała na żadne tego typu działania. No zdecydowały się Włochy, Giorgio Meloni, zdecydował się oczywiście Viktor Orban na Węgrzech, no bo ma
ale
wybory 12.
Ale też w umiarkowanym zakresie.
Proszę?
Ale też w umiarkowanym.
No w sensie dla Węgrów tylko. Tak. Tylko no, ale tych Siedmiogrodu też, bo oni mają też paszporty, bo oni głosują w wyborach tych 12 ten i spoza granic, ale Słowacy to samo, tylko dla Słowaków. Ale pamiętajmy, że przy części działań też fiskalnych ogromną rolę odgrywa polityka po prostu.
Ja no a mam... dlaczego właśnie dajesz te obniżki tylko dla tych, którzy będą potem głosować na ciebie? No przecież to jest...
Tu ja mam inną obawę. Ja mam i tutaj inną obawę i tego bym się już... To byłoby dla mnie bardzo niebezpieczne działanie, bo pamiętajmy, że ta ustawa dotycząca, nazwijmy to CPN-u, ma obowiązać 3 miesiące. Każdy miesiąc to jest 1,6 mld złotych. Dziura budżetowa jest bardzo duża. Ale też między innymi dlatego, że w końcu urealniono te wydatki budżetowe i zobowiązania naszego państwa, a nie ukrywano w różnych zewnętrznych, oczywiście, tak jak PiS to robił, instytucjach finansowych typu PRF, Polski Fundusz Rozwoju. Natomiast obawiam się, że jeśli ten kryzys będzie trwał dłużej, to zostaniemy z tym CPN-em dłużej. I to będzie ogromny problem dla... nawet może być taki problem. No tak, tak. No ja, i to jest ogromny problem.
Znaczy, to będzie problem finansowy, ale też będzie to hamulec transformacji energetycznej w transporcie. Tak?
Co się wydarzy, kiedy trzeba będzie znieść CPN? Rozumiesz, jaka fala wściekłości na rząd wtedy? A trzeba będzie znieść, bo inaczej rzeczywiście się wywalimy z kopytami, z całym budżetem.
Znaczy jest też, nie jest budżetem, tam scenariusz, że paliwa stanieją i CPN przestanie, znaczy cena i tak wzrośnie, jak wskoczy podatek znowu, ale że wzrośnie do jakiegoś wytrzymalnego poziomu. No.
Znaczy, tak naprawdę trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w związku z tym, co dzieje się w świecie i w związku z tym, że Donald Trump będzie jeszcze prezydentem do roku przynajmniej 28.
Czyli niespodzianek będzie co miara.
Będzie co miara i że te ceny paliw w ogóle będą bardzo drogie.
Ale przede wszystkim będzie brakowało paliw. Będzie brakowało paliw. Mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że za miesiąc, dwa skończą się zapasy, skończą się rezerwy strategiczne i różne cuda.
Uruchamiane w Ameryce, w Europie i tak dalej.
Tak.
Ale Trump złożył ofertę przecież podczas swojego orędzia ostatniego.
Tylko, że oni też nie mają nieskończonych tych możliwości.
Tak, i zresztą Trump tam kłamał, bo mówił, że nie jest to nasz problem, ta dziesina Ormuz i w ogóle ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo my w ogóle nie kupujemy tam ropy, co jest nieprawdą, bo natychmiast według danych samego tam takiej agencji energetycznej państwowej amerykańskiej, 7% obecnie paliw na rynku amerykańskim pochodzi z tego. Oni oczywiście liczą na Wenezuelę, ale to jest bardziej skomplikowane.
Ta ropa chodzi tylko o
paliwa. Ma ropę, która potrzebuje bardzo specyficznych rafinerii. To nie jest takie proste.
No tak. I jak wiemy, chodzi też o siarkę, wiele innych, innych surowców.
Tam jest błoto.
Nie przepływają. Ale teraz, wiecie, zastanawiam się, bo to jest tak. Z jednej strony mamy rząd, który jest, jak zresztą pan profesor Tomkiewicz użył tego argumentu, jest zaporą przed barbarzyńcami. Tak, no to jest oczywiste, wszyscy poza barbarzyńcami, wszyscy to rozumieją. To jest proste. Z drugiej strony ten rząd zaczyna robić takie populistyczne ruchy, które mają poważne konsekwencje, bo często...
A wiesz,
oszczędności w służbie zdrowia absurdalne na przykład, połączone z absurdalnym wyrzucaniem pieniędzy na dopłaty do paliw. No, to jest...
Ale 1,6 mld to naprawdę nie uratuje naszego systemu ochrony zdrowia.
Przypominam ci, 800 milionów miał rocznie NFZ zaoszczędzić, tnąc w sposób istotny dostęp do badań profilaktycznych. No przepraszam cię.
Poczekaj, tylko że mówimy w skali całego... Ile teraz wyrośnie budżet NFZ? 130 miliardów? Dobrze mówię?
Coś w tym rodzaju,
tak? No tak, ale...
Większość tego to jest inne pytanie.
Koszty stałe, które ja rozumiem, nie ruszy.
To jest inne pytanie. Znaczy, mamy problemy ze służbą zdrowia. Już nie chcę odpowiedzieć, to jest bardzo duży ten... Na przykład wprowadzony w czasie rządów PiS ustawy o podwyżkach w służbie zdrowia ustawowych, corocznych, które są gigantyczne. To jest katastrofa, ponieważ dzisiaj zarobki w służbie zdrowia doszły do poziomu, w którym naprawdę nie można narzekać w skali oczywiście średniej, czy mediany, czy średniej pensji w Polsce. Naprawdę nie można narzekać. Przecież dzisiaj nie słyszymy już jakichś wielkich
wzrostów chaotycznie chaotyczność jest rosnącym problemem.
Co nie zmienia faktu, że gdyby nie Ukraińcy, polska służba zdrowia po prostu by się już nie istniała. Już by była zamknięta na cztery spusty i tak dalej. No, ja jako absolwent szpitali ostatnio, dość częsty, mogę powiedzieć, że dzięki Ukraińcom to wszystko jeszcze działa.
No tak, a my tym Ukraińcom obcinamy świadczenia.
Tak.
O to czym pytasz, gazeta dzisiaj
pytasz,
pisze.
Co barbarzy- co, bo tak. Zacząłeś od tego, że...
Że
barbarzyństwo dzisiaj, przechodzi dzisiaj na naszą stronę.
Dzisiaj rządzący mówią, że trzeba tutaj chronić się przed tym barbarzyństwem. I teraz i mówimy o tym, no bo... I, to barbarzyństwo przychodzi na naszą stronę, ponieważ jeżeli całą politykę ustalasz w taki sposób, że my jesteśmy murem przed barbarzyńcami, to w zasadzie nie ma znaczenia, co my będziemy robić, bo my i tak będziemy lepsi, bo tamci są barbarzyńcami. I decyzji. W ogóle nie rozmawiasz o tym, jak ma wyglądać ten system, jak masz właśnie...
W związku z tym stajemy się lepszymi barbarzyńcami.
Ale przecież rozmowy na ten temat, jak ma wyglądać ten system, były i były też dyskusje.
Pytanie, czy lepszymi.
Nawet dosyć merytoryczne czasami w Sejmie na ten temat, tylko tutaj nie ma konsensusu, bo jeśli mówimy już, wracamy do służby zdrowia, ja nie jestem wielkim specjalistą służby zdrowia.
Pani minister też nie jest i jakoś daje radę. No,
no nie wiem, ja z tego słyszałem, jednak się zna na tym, bo zarządzała też w mniejszej skali, ale jednak zarządzała. W porównaniu z poprzednią minister, z poprzednią minister na pewno ma dużo większe kompetencje. No i w ogóle nie ukrywajmy, że nie było chętnych na to, żeby specjalnie zostać ministrą czy ministrem zdrowia.
Myślę, że jakby zapytać kogoś, kto się zna, na przykład panią Muchę, to by się zgodziła. Ale nie ryzykuje
zdarzenia. Jak tylko my rozmawiamy o służbie zdrowia, no. Zaczęliśmy na te inne tematy.
Temat Jacka od kilku tygodni.
Tak, to prawda.
Nie, w ogóle, bo od tego zależy, Jacku, twoje życie. Te, na przykład moje życie, może Agnieszka w najmniejszym stopniu.
Jakbyś zobaczył
Ja nawet nie mam złudzeń.
Też z drugiej strony, ja cały czas też przypominam te dane, które są mówiące o efektywności służby zdrowia. Oczywiście, że mamy ogromnie dużo do poprawy i ona nie działa rewelacyjnie, ale jesteśmy średnią krajem europejską.
Nie, best value for money w Europie.
No,
zadanie, że najpierw trzeba poprawić system, to mi się wydaje, jest takim czystym populizmem, kiedy się mówi o liberalny populizm, prawda? To znaczy mamy niebywale efektywnie działający system, jak na system ochrony zdrowia.
Mamy za niską składkę zdrowotną,
Tragicznie niską składkę, a mimo to, jak kiedyś taka fraza mi przyszła do głowy, że płacimy za Trabanta, a jednak dostajemy Volkswagena.
Tak.
Ale chcielibyśmy Rolls Royce'a, co oczywiście jest w tej cenie trudne. Ale chciałem was zapytać, to przechodzenie barbarzyństwa, bo ono jest, mi się wydaje, coraz częstsze.
Zaczęło się od granicy z Białorusią. Kiedy, że tak się wyrażę, my, a nie oni, wprowadziliśmy prawa, ustawy i praktykę na tej granicy, która jest o wiele, może nawet nie o wiele, ale która jest jeszcze gorsza niż za czasów PiS-u. To naprawdę jest jeden z największych skandali. Nikt nie mówi o tych ośrodkach dla cudzoziemców. Jest ich stosunkowo mniej, bo cudzoziemców jest mniej, ale to są zwykłe obozy koncentracyjne z drutem kolczastym. Nie wiem, czy z psami
i ludźmi
w bryczesach.
Obozy koncentracyjne to nie są, naprawdę. Nie używajmy takiego języka. No naprawdę.
No dobrze, jeżeli coś jest...
Nie dzieje się tam
środkiem otoczonym płotem bardzo wysokim, z murem kulczastym, z drutem kolczastym nie można wyjść. To jak ty chcesz to nazwać?
No ale nie u nas konotacja
obozu koncentracyjnego. Nazwijmy to obozem bez już
przymiotu. Jest jednoznaczne. Natomiast oczywiście, że będzie moim zdaniem wiele decyzji, które nam się nie będą podobać i mówiąc przy tym używając swojej frazy zatrzymanie barbarzyństwa, ponieważ... Za w sumie już 12-14 miesięcy są wybory, więc będzie takich decyzji pewnie więcej.
Tak, ale wydaje mi się też na koniec, że poza tym, że obwinimy polityków o to, że tam jedni barbarzyńcy broniąc przed drugimi barbarzyńcami zachowują się jak barbarzyńcy, to warto też się zacząć przyglądać sobie. Polecam wam serdecznie nowy raport Instytutu Krytyki Politycznej Ludzie Bezwstydni i opowieść o tym, jak dwa populizmy się radykalizują i wyborcy obu tych populizmów się radykalizują i opowiadają o sobie nawzajem okropne rzeczy, nie słuchając co mówią inni.
Ale też trzeba jasno podkreślić, no jednak nie ma porównania do państwa z lat 2015, a szczególnie 16-23.
Ale po co porównywać do państwa
z lat 2015? Żeby nie zapominać. Ja rozumiem, że żyjemy w 25 roku, ale...
Czy nie lepiej porównywać z naszymi marzeniami, od których się oddalamy?
Oczywiście, że marzenia są ważne.
I z naszymi życzeniami. Dzięki wam stokrotne.
A propos rzeczy...
Marzy mi się, żebyśmy się widywali w przyszłym roku. I żebyśmy się widywali może w bardziej optymistycznej atmosferze i radosnej. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski, Jacek Pałasiński.
Dziękujemy.
W zastępstwie Kostka-Geberta, którego bardzo gorąco pozdrawiamy. W piątkowy poranek wydawali Maciek Jarząb i Jakub Żebrowski. Realizowała Liwia Prądzyńska. O 9:00 informacje TOK FM, po nich program Off Czarek, na który zaprosi państwa Cezary Łeśniczka. Życzymy wesołych świąt, albo po prostu fajnego, słonecznego weekendu. Na razie nieźle to wygląda za oknem. Do usłyszenia.
Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zapraszam na program Owczarek. Po informacjach, informacje o 9:00. Dzisiaj Wielki Piątek, a więc za chwileczkę w studio będzie ksiądz i wszystkich pobłogosławi. Taki mam pomysł. Zapraszam.
Autopromocja.
To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie. O zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan. Jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja. Słuchaj co środę w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Kupuj w MediaMarkt i tankuj taniej na stacjach BP. Teraz za każde wydane 1000 zł w My MediaMarkt dostajesz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Kupuj w MediaMarkt i tankuj do pełna.
Na Wielkanoc wybieram Aldi, bo jest świeżo. Do soboty w Aldi filet z piersi kurczaka. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,80. Teraz aż 43% taniej. To tylko 13,99 za kilogram. A oliwa z oliwek Lyptos 500 ml. Cena regularna 29,99. Teraz aż 96% taniej za co drugie opakowanie. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%.